Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. To jest specjalny raport live na temat nocnego ataku Izraelu na Iran. Do tego ataku doszło właśnie około godziny 12. Zaczęliśmy dostawać informacje około godziny północy, około właśnie północy zaczęliśmy dostawać informacje o tym, że taki atak trwa. Ten atak był, z tego co wiemy, w tej chwili ograniczony. I chyba najważniejszą informacją, jaką mam do przekazania, to informacja taka, że tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co się w nocy wydarzyło. Niewiele wiemy przede wszystkim, jeśli chodzi o cele tego ataku. To znaczy wiemy, że zaatakowane zostały między innymi obiekty związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, między innymi siedziba główna, koszary w Teheranie, ale także właśnie inne miejsca, w których oddziały właśnie tej organizacji stacjonowały. Do tego wiemy o tym, że właśnie doszło do ataków na miejsca, w których produkowane i przygotowywane są rakiety ziemia-ziemia. Izrael nawet informuje o tym, że udało się zniszczyć większość takich obiektów, że w tej chwili Iran nie będzie miał jak produkować takich rakiet, wystrzeliwać takich rakiet, natomiast no to musimy sobie wziąć tradycyjnie w nawias, musimy sobie wziąć tradycyjnie w cudzysłów. Obie strony tutaj będą różne rzeczy mówiły, publikowały, Iran z kolei informuje, że obrona Iranu jest 2-0, w stosunku do tego, co zrobił wcześniej Izrael, w związku z tym atakiem, który miał miejsce 1 października w nocy ze strony Iranu. To miał być odwet na pewno właśnie za tamten atak. O tym poinformowały już oficjalnie władze irańskie już w nocy. Ja około 2 w nocy polskiego czasu zobaczyłem, że Daniel Hagari, czyli kontradmirał wcześniej, a teraz rzecznik izraelskiej armii, poinformował, że siły obronne Izraela prowadzą precyzyjne ataki na cele wojskowe w Iranie. No i te cele to są właśnie te miejsca, które Państwu wymieniłem. To miał być ograniczony atak do kilku obiektów. Dlaczego? Mówi się o 20 obiektach w tej chwili, na początku mówiło się o kilku. Dlaczego? Dlatego, żeby zapobiec poważnej odpowiedzi ze strony Iranu. O tym ataku były uprzedzone Stany Zjednoczone, to jest pewne. Pojawiają się także informacje, że nawet Iran został uprzedzony o tym ataku przed samym właśnie uderzeniem, z takim ostrzeżeniem, żeby nie odpowiadali Irańczycy, jeżeli nie chcą eskalacji. Na pewno ten atak był bardzo ograniczony jak na właśnie możliwości Izraela i na to, czego się spodziewaliśmy jeszcze na przykład na początku października. Wydawało się, że Izrael dąży do eskalacji, więc spodziewano się naprawdę ataku, naprawdę, który będzie po prostu bardzo poważnym ciosem w Iran. Na razie tego nie widać, pojawiły się nawet nagrania o poranku z Teheranu, gdzie nie było widać już żadnych pożarów, nie było widać dymu unoszącego się nad miastem. Irańczycy tym się chwalili, pokazywali, że to oznacza, że ponieśli małe straty. Jakie straty ponieśli, trudno nam powiedzieć. Tu obie strony będą mówiły to, co zawsze, czyli propaganda wojenna. Z jednej strony Izrael będzie mówił, że rzeczywiście wszystkie obiekty, które służyły do produkcji rakiet ziemia-ziemia, zostały zniszczone, albo ich większość i też magazyny z tymi rakietami. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że część z tych fabryk znajdowała się, jak wiemy, też po nagraniach i po wcześniejszych informacjach, pod ziemią, pod właśnie w różnych takich miejscach doskonale ukrytych, które, jak wcześniej wielokrotnie słyszeliśmy, miałyby być naprawdę niszczone precyzyjnymi bombardowaniami, niektóre miałyby być nie do zniszczenia, nawet w sytuacji użycia jakiejś broni atomowej byłyby trudne do zniszczenia. Tymczasem w tej operacji, którą w nocy przeprowadził Izrael, użyto około 100 samolotów, właśnie z których wystrzelono pociski. No i operacja ma kryptonim Dni Skruchy i wydaje się, że to nie jest koniec. To znaczy taka sugestia pojawiła się ze strony Izraela, że to właśnie może być jeszcze nie koniec, że to był tylko element tej operacji, że ta operacja się jeszcze nie zakończyła. Bardzo mamy powściągliwe dane ze strony izraelskiej. IDF, czyli Izraelskie Siły Obrony, Siły Obronne Izraela, twierdzą, że zaatakowano 20 lokalizacji właśnie w różnych miejscach. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, cele to zakłady produkcji rakiet, miejsca, z których rakiety były wystrzeliwane. Na pewno nie było żadnych celów nuklearnych ani naftowych. To sam Izrael właśnie o tym mówił, ale też Irańczycy oczywiście. No nie mamy też żadnych dowodów na to. Mamy bardzo w ogóle mało nagrań tak naprawdę, mało jakichś dowodów wizualnych, co zostało zaatakowane. Wiemy, że Jordania potępiła ten atak. Oczywiście rakiety częściowo leciały nad nią, nad jej terytorium. Mam tutaj dokładny zapisany cytat. Jordania potępia ataki lotnicze prowadzone przez Izrael na terytorium Islamskiej Republiki Iranu. To pogwałcenie prawa międzynarodowego, suwerenności tego państwa, a także niebezpieczna eskalacja, która doprowadzi do zwiększenia napięcia w regionie. Więc Jordania, która wcześniej przecież pomagała między innymi zestrzeliwać drony, kiedy przeprowadził Iran ten atak na Izrael taki zmasowany, tym razem potępia atak Izraela. No, wydaje się, że właśnie dlatego, że takie państwa jak Jordania chciałyby, żeby ta eskalacja w regionie nie miała miejsca, żeby ta wojna, która trwa w tej chwili, przypominam, mamy cały czas wojnę libańską, trzecią wojnę libańską, czyli inwazję Izraela na Liban, i co ciekawe, dziś Izraelczycy wysadzili wielki tunel Hezbollahu, nagrania pojawiły się w internecie, czyli te działania zaczepne trwają cały czas Izraela, operacja trwa, tam są dosyłane kolejne oddziały. Ja na ten temat w ostatnim czasie nie robiłem materiału na YouTube'a, omówiliśmy sobie sytuację w Libanie i sytuację w Strefie Gazy z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, ten odcinek jest dla patronów udostępniony na Patronite, natomiast jutro udostępnię go na Twitterze, z takim poprzedzony on będzie takim komentarzem właśnie na temat tego, co wydarzyło się ubiegłej nocy, tej dzisiejszej nocy. Zobaczymy, czy jakieś nowe informacje dostaniemy i wtedy w niedzielę udostępnię dla Państwa ten odcinek właśnie na Twitterze. No z zastrzeżeniem, że ta analiza była jeszcze przed tym atakiem, a jeszcze dla Państwa dodam ten atak, informacje na temat tego ataku wcześniej. Chciałem to dziś udostępnić, no ale ze względu na to, że doszło do takiego ataku odwetowego Izraela, no to w tym wypadku po prostu muszę te dane dla Państwa udostępnić. To jest bardzo ciekawe właśnie, że przed odwetowymi nalotami Izrael przekazał informację, no oczywiście, że dla Stanów Zjednoczonych, bo też Stany Zjednoczone naciskały na Izrael przez ostatnie dni i tygodnie, żeby ten atak był ograniczony, żeby przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, które już zakończą się 5 listopada i wtedy poznamy wyniki tych wyborów, żeby przed tym nie było po prostu jakiejś wielkiej eskalacji w regionie. Trudno zresztą mówić o tym, żeby jeszcze ta jakby tutaj w tym wypadku oczywiście nie, Stany Zjednoczone nie chcą większej eskalacji, ale ta eskalacja w pewien sposób już trwa, no bo mamy inwazję na Liban, mamy trwającą właśnie trzecią wojnę libańską, mamy ofiary po jednej i po drugiej stronie, mamy setki tysięcy cywilów, którzy musieli uciekać z południowego Libanu, mamy z drugiej strony cały czas trwającą operację w Strefie Gazy i w tej Strefie Gazy, proszę Państwa, też dziesiątki tysięcy cywilów, którzy znów uciekają z północnej części Strefy Gazy, z okolic Dżabalii na południe, tam cały czas mamy do czynienia z 2 milionami ludzi około. Wiemy o tym, że też cały czas tam giną ludzie, wiemy, że trwa ponowna operacja w tej części Strefy Gazy, że trwają stałe walki i bombardowania, trwają walki z pozostałościami, z resztkami Hamasu, które tam właśnie jeszcze są ze strony Izraela i oczywiście giną cywile. Te statystyki, jeśli chodzi właśnie o tę śmierć cywilów, to już nawet po stronie Izraela mówi się o tym, że 15 tysięcy cywilów co najmniej zginęło, a że tak powiem, przeciwna strona, ale także organizacje międzynarodowe informują o co najmniej 40 tysiącach zabitych w Strefie Gazy po stronie Palestyny, przy czym określa się, że około 15 tysięcy z tego to mogą być po prostu bojownicy Izraela, to mogą być bojownicy Hamasu, to mogą być właśnie osoby związane z Hamasem, dlatego właśnie tak się szacuje, że około 20 kilku tysięcy cywilów zginęło, ale są jeszcze dodatkowe szacunki, które publikują kolejne organizacje międzynarodowe, które podają informacje, ilu cywilów zginęło w wyniku katastrofy humanitarnej, która nastąpiła właśnie w związku z tą interwencją, z tą operacją, która trwa w Strefie Gazy. My to wszystko mówiliśmy z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, tutaj odsyłam znów do Twittera jutro, kiedy opublikuję ten odcinek, tę rozmowę. Jeszcze wracając do tego ataku Izraela na Iran, czy możemy się spodziewać odwetu? Ja nie chcę snuć swoich dywagacji na ten temat. Moim zdaniem ta operacja została dni skruchy, ta operacja jest na razie, zobaczymy co będzie na przykład dziś w nocy, ale to co wydarzyło się w nocy zostało tak przeprowadzone, że możemy się spodziewać raczej tego, że tego odwetu Iran nie musi podejmować. Przeprowadzono to w taki sposób i zrobiono to w ten sposób, żeby właśnie ta eskalacja była jak najmniejsza w mojej opinii. Zresztą nie tylko w mojej, też w opinii ekspertów. Proszę też zwrócić uwagę, jak bardzo ta operacja jednak w stosunku do tego, co działo się wcześniej, nie jest aż tak szeroko komentowana w tej chwili medialnie, jak choćby ten zmasowany atak Iranu na Izrael. No, to była o wiele mniejsza operacja. Choć z drugiej strony Izraelczycy twierdzą, bo wiemy, że atak nastąpił właśnie w trzech falach. Już Państwu mówię, jak to dokładnie wyglądało. Celem pierwszej tej fali ataku były stanowiska obrony przeciwlotniczej. Izraelczycy twierdzą, że zniszczyli praktycznie większość obrony przeciwlotniczej, jaką posiadał Iran, obrony właśnie przeciwrakietowej, też w okolicach Teheranu. W dwóch kolejnych fazach mieli Izraelczycy zaatakować właśnie obiekty związane z produkcją rakiet i dronów. I tutaj znów nie wiemy, jak skuteczny był ten atak, nie mamy żadnych dowodów na razie wizualnych. No i tak jak powiedziałem, nie wiemy, czy Iran zdecyduje się na odpowiedź. Sądząc po tym, jak długo Iran zwlekał z ostatnią odpowiedzią, kiedy zginął dowódca, przywódca polityczny Hamasu, kiedy potem zginął Hassan Nasrallah, czyli przywódca Hezbollahu, no to wydaje się, że nie musimy się spodziewać, że w ciągu najbliższych godzin czy dni dojdzie do jakiegoś odwetu Iranu. Wydaje się w tym wszystkim, jak się patrzy na to, co się działo w ostatnich miesiącach, że Iran raczej jest pościągliwy. No i mamy do czynienia z bardzo ciekawą walką, no bo tak jak mówiłem Państwu wcześniej w tym raporcie, który miał miejsce 1 października, Iran informował na pewno Rosję, podobno też Stany Zjednoczone, a nawet były głosy, że informował Izrael o możliwym ataku, a na pewno przez te kanały doszło do Izraela, że atak może być możliwy. Mówimy o ataku 1 października. Teraz się pojawiają informacje, że Izrael poinformował bezpośrednio Iran o możliwym ataku. Czyli jeżeli to jest prawda, jeżeli te informacje, które pojawiają się w mediach, nie mamy potwierdzenia, ale przekazuję Państwu to, co czytam, co się pojawia i to wielokrotnie. Jeżeli to rzeczywiście jest prawda, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której obie strony informują się o możliwych atakach, żeby ograniczyć możliwe skutki, żeby ograniczyć eskalację. Robią to paradoksalnie po to, żeby na Bliskim Wschodzie, gdzie jednak dominuje kult siły, gdzie dominuje, i to proszę Państwa naprawdę, wystarczy pojechać na Bliski Wschód, spędzić tam miesiąc, spędzić tam tydzień i w rozmowach z ludźmi widać, że rzeczywiście ta potrzeba odwetu, ta potrzeba odpowiedzi, ta potrzeba okazania swojej siły jest bardzo silna i nawet społeczeństwa konkretnych krajów, tu w tym wypadku Iranu i Izraela, konkretnych państw, one myślę, że miały takie oczekiwanie. Społeczeństwo Iranu miało oczekiwanie, że Iran odpowie. To była kwestia wizerunku Iranu, więc Iran odpowiedział 1 października, no a teraz Izrael odpowiedział na to, co zrobił Iran. Tylko pytanie, czy to koniec, bo tak jak powiedziałem, pojawiają się takie informacje, że to może być tylko wstęp, że operacja Dni Skruchy, jak to nazwali właśnie Izraelczycy, jeszcze się nie zakończyła. Zobaczymy, jak będzie. Tak jak powiedziałem, cały czas mamy wojnę w Libanie, cały czas mamy wojnę w Strefie Gazy. To się cały czas toczy. Izrael cały czas prowadzi te dwie operacje. W Libanie na razie ponosi takie, nie powiem, że zaskakujące, bo wielu ekspertów mówiło o tym, że nie da się zaatakować Libanu, nie ponosząc strat. Jeżeli ktoś liczył na to, że w sytuacji, w której Hezbollah stracił tak naprawdę całe swoje kierownictwo, w sytuacji, w której zmieniają się jego przywódcy, bo są kolejni zabijani przez służby specjalne Izraela, przez siły specjalne Izraela lub służby, tutaj w tym wypadku służby, no to mamy do czynienia z osłabionym Hezbollahem i pewnie tak jest. Natomiast dalej Hezbollah to jest organizacja silna, liczna, która jest dobrze uzbrojona, dobrze przygotowana do obrony. No i w tym wypadku widać, że w momencie tej operacji, która ma miejsce na południu Libanu, Izraelczycy ponoszą straty, słyszymy właśnie o kolejnych zabitych izraelskich żołnierzach, o kolejnych rannych. Tu w tym wypadku, w przypadku Izraela, wszystko jest dość proste, bo Izraelczycy publikują te dane na temat strat i one są wiarygodne. Oni publikują informacje, życiorysy na początku publikowali właśnie tych żołnierzy, którzy zginęli. To dalej się pojawia w mediach, czasami z jakimś tam kilkugodzinnym opóźnieniem czy kilkudniowym, ale zasadniczo to wszystko pojawia się w mediach. To jest pod tym względem bardzo transparentne. Każdego żołnierza, który zginie na służbie, Izrael opłakuje, więc mamy informację o tym, ilu tych żołnierzy zostało rannych, ilu zginęło, i te liczby są dosyć spore, zwłaszcza jak się spojrzy na to, jak wyglądała operacja, która trwała na przykład w trakcie poprzedniej interwencji w Libanie ze strony Izraela. Tylko pamiętajmy, że w 2006 roku jednak przede wszystkim Izraelczycy zaatakowali z użyciem ciężkiego sprzętu, czołgów, i w tym wypadku rzeczywiście ponieśli spore straty, byli na to przygotowani bojownicy Hezbollahu, między innymi atakowali te konwoje i te czołgi Merkawa z użyciem tych wyrzutni przeciwpancernych typu Kornet, byli właśnie uzbrojeni w ten sposób, i tutaj Izrael poniósł bardzo duże straty. Natomiast teraz już nauczeni doświadczeniem Izraelczycy, którzy na pewno mieli przygotowane plany, tak jak mieli przygotowane na operacje w Strefie Gazy, to w tym wypadku atakują w trochę inny sposób, właśnie przede wszystkim nie używając zbyt wiele ciężkiego sprzętu, czołgów, tylko raczej stosują taktykę trochę bardziej podobną do tego, co robili w Strefie Gazy. Ale ja, tak jak już mówiłem, odsyłam Państwa do jutrzejszej rozmowy, którą publikuję na Twitterze z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, on to świetnie omówi. Dlaczego na Twitterze? Dlatego, jak już Państwu mówiłem, robię też teraz live'a, nie robię dłuższej rozmowy, dlatego że nauczony doświadczeniem, tym, co się dzieje niestety z moim kanałem, obserwuję, że jeżeli ten temat poruszam w długich rozmowach na YouTubie, no to niestety, ale ten kanał traci zasięgi. To już się zresztą wydarzyło po tych ostatnich rozmowach. Wydaje się, że kiedy publikuję live, jest trochę lepiej, stąd dziś live, ale też przede wszystkim, proszę Państwa, powiem szczerze, uważam, że po tej nocy nie wydarzyło się nic tak wielkiego, żebyśmy tutaj teraz analizowali. Za mało wiemy tak na razie, dlatego chciałem tylko proste informacje przekazać Państwu właśnie o tym, że mamy nową operację, nazwali ją Izraelczycy, podali kryptonim, potwierdzili ją w nocy ustami rzecznika izraelskiej armii. Wiemy o tym, jakie cele zostały wstępnie zaatakowane, wiemy, że to miało być około 20 celów, tak podsumuję. Wiemy o tym, że około 100 samolotów użyto do ataku, wiemy, że rzeczywiście nie mamy na razie jakichś wiarygodnych dowodów wizualnych. Wiemy, że obie strony ogłaszają sukces. Tradycyjnie Iran twierdzi, że ten atak go w ogóle nie obszedł, że tak naprawdę żadne ważne cele nie zostały zniszczone. W przypadku Izraela mamy z kolei odwrotną sytuację. Izrael twierdzi, że zniszczył obronę przeciwlotniczą, zniszczył przede wszystkim te bazy związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej w Teheranie i nie tylko. No i przede wszystkim, że zniszczył miejsca, w których były produkowane, przygotowywane rakiety Ziemia-Ziemia, używane przez Iran, między innymi do tego ataku, który miał miejsce 1 października, i do tego miejsca, z których te rakiety były wystrzeliwane. To w sumie jest dosyć logiczne w sytuacji, kiedy rzeczywiście Izrael nie chciałby eskalacji, to zaatakował miejsca, z których mogło dochodzić do ataków na terytorium Izraela, odpowiedział na to, co wydarzyło się 1 października, bo musiał odpowiedzieć też właśnie na użytek swojej jakby wewnętrznej polityki, bo tutaj w obu przypadkach chyba mówimy o tym, że oba państwa pewne rzeczy robią właśnie na użytek wewnętrznej polityki, na użytek pewnych oczekiwań społecznych. W tym wypadku właśnie tutaj też w taki sposób to uderzenie przeprowadzono. Tyle na razie wiemy. Tyle wiemy w tej chwili na temat tego nocnego uderzenia. Teraz pozostaje pytanie, czy ta operacja Dni Skruchy, będzie kontynuowana, czy będą kolejne uderzenia. Zobaczymy, co wydarzy się dziś w nocy. Zobaczymy, czy Izrael zaatakuje. Zobaczymy, czy będzie jakiś odwet Iranu. Tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj prorokować. Natomiast no, to, co pojawia się w mediach, te informacje o tym, że obie strony się informują o tych atakach, to wszystko sugeruje, że mamy taką eskalację cały czas stopniowalną przez obie strony, że obie strony nie chcą pójść po prostu, wbrew temu, co niektórzy sugerują, że zaraz będziemy mieli potężną wojnę w regionie. Mamy już dwie wojny. Mamy Izrael w tej chwili walczy na dwóch frontach. Nie jestem przekonany, czy chciałby Izrael w tej chwili takiej wielkiej wojny z Iranem. Nie jestem też przekonany, czy Iran chciałby w tej chwili wielkiej wojny z Izraelem. Powiem inaczej, wątpię, nie, uważam, że na pewno nie. W przypadku tego, co dzieje się w Libanie, mam wrażenie, że chodzi przede wszystkim o to, żeby właśnie zniszczyć to proxy Iranu. Na razie nie widzimy takich dowodów na to, że Izrael chce w tej chwili po prostu atakować właśnie obiekty nuklearne czy obiekty naftowe. To się nie wydarzyło dziś w nocy, choć trzeba tutaj podkreślić, że jeżeli rzeczywiście to, co o czym informuje Izrael, że obrona przeciwlotnicza Iranu została sprawdzona, zweryfikowana, bardzo negatywnie dla Iranu, i jeżeli część tej obrony przeciwlotniczej została zniszczona, a to nie jest koniec operacji, to kto wie, wszystko przed nami. Może być tak, że to był atak, który miał na celu właśnie sprawdzenie możliwości, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą Iranu i właśnie uszczuplenie jej, wyeliminowanie dużej części tej obrony przeciwlotniczej, a jednocześnie zamanifestowanie tego, że rzeczywiście odwet miał miejsce. Trudno mi jest to ocenić, to jest, proszę Państwa, Bliski Wschód i ja zawsze mówię od tamtego roku, kiedy dla Państwa nagrywałem pierwsze raporty, stamtąd na tym kanale, ale też w takich rozmowach, które nie były publikowane, tylko prywatnie, jak rozmawiałem z ekspertami na ten temat, że tu wszystko jest skomplikowane i to nie jest bajka Bujda, czy jakiś taki klauzula generalna, taki tekst, że po prostu państwa zbyć. Serio, to jest wszystko skomplikowane. To jest naprawdę bardzo wiele rzeczy ma na siebie wpływ. Tutaj jest wielka polityka, ścieranie się też polityki mocarstw, takich jak Rosja czy Stany Zjednoczone. To wszystko ma na siebie wpływ. Na pewno, gdyby Izrael chciał atakować Iran, chciałby wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. To w tej chwili jest oczywiście niemożliwe. Mamy coś w rodzaju bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych. Do momentu zakończenia wyborów, to też do momentu zaprzysiężenia, tak będzie w Stanach Zjednoczonych, a Izrael niestety albo stety, zależy jak na to patrzymy, może mieć to szczęście lub nieszczęście dla regionu, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie człowiek, który pozwoli Izraelowi na więcej. Tak, ja wiem, że dla wielu osób to będzie zaskakujące, że można jeszcze pozwolić na więcej niż to, co dzieje się w tej chwili w Libanie czy w Strefie Gazy. No jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem, to on już sugerował, że na pewno pozwoli Izraelowi na więcej. On jest politykiem bardzo proizraelskim, na pewno ma dobre relacje, już teraz z powrotem, bo tam była taka sinusoida w relacjach między premierem Izraela a prezydentem Donaldem Trumpem, po tym jak on przestał już być prezydentem, jak przegrał wybory z Joe Bidenem. Natomiast teraz wydaje się, że znowu te relacje są ciepłe. No i przypomnę, że to właśnie Donald Trump zdecydował się na to, żeby ambasada Stanów Zjednoczonych była w Jerozolimie, co spotkało się z wielkimi protestami. Było pewnym złamaniem takich tradycji dyplomatycznych, no bo Jerozolima nie była uznawana przez wiele państw właśnie za to miasto, w którym powinny być ambasady, ze względu na to, że to jest miasto podzielone, przypomnę, a taki gest w pewien sposób oddawał właśnie to, że Jerozolima może być po prostu uznawana właśnie za stolicę Izraela, tak jakby to tego chciał Izrael. Tutaj w tej kwestii mieliśmy wieloletni spór, Donald Trump się na coś takiego zdecydował i to jest najlepszy przykład na to, że on będzie wspierał Izrael i pozwoli najprawdopodobniej rządowi izraelskiemu na więcej. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy, jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem. Na razie nie wiemy, na razie do 5 listopada nic nie wiemy w tej kwestii, a ona oczywiście ma olbrzymi wpływ na to, co się dzieje i na Ukrainie, i na froncie, i na nasze bezpieczeństwo, i na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Więc to jest raport, którym niestety, ale za dużo Państwu nie mogę powiedzieć. Chyba przedstawiłem najważniejsze fakty, te, które znamy do tej pory. Proszę śledzić to, co publikuję na Twitterze, jeżeli Państwo chcą wiedzieć więcej, to, co publikuję w mediach społecznościowych, bo prawdopodobnie w najbliższych godzinach dowiemy się czegoś więcej, będziemy mieli jakieś potwierdzenia wizualne tego, czy te izraelskie pociski trafiły i te bomby trafiły właśnie w różne cele. Nawet tego nie wiemy. Wiemy, że to była atak z powietrza, ale czego konkretnie użyli Izraelczycy, to na razie też nie wiemy. Wiemy o pożarach, wiemy o właśnie dymie unoszącym się nad Teheranem i w innych miejscach, o, tak jak powiedzieli Izraelczycy, 20 lokalizacjach, które zostały zaatakowane i to w tej chwili wiemy. Wiemy, że to był ograniczony, naprawdę ograniczony jak na możliwości Izraela i tego, czego się niektórzy spodziewali, atak właśnie na Iran lub odwet, jak ktoś inny powie, właśnie po tym ataku z 1 października. Ja nie lubię wchodzić w takie właśnie wartościowanie, kto tu kogo zaatakował, kto przeprowadził odwet. Ten konflikt już tak długo trwa, że tutaj po tym, co się wydarzyło 7 października, mamy kolejne właśnie na Bliskim Wschodzie właśnie eskalacje. Jedno jest pewne, od 1 października, również od nocy z 30 września na 1 października mamy trwającą trzecią wojnę libańską, tak to trzeba nazywać. Tam trwają cały czas walki, trwa inwazja, operacja Izraela właśnie w południowym Libanie. No i mamy też od 1 października właśnie napiętą sytuację między Iranem a Izraelem. To była jakaś odpowiedź, zobaczymy, czy ostatnia, czy rzeczywiście Izrael będzie jeszcze atakował, czy na razie się powstrzyma od ataków na terytorium Iranu, czy Iran będzie też atakował w najbliższym czasie. Tak jak powiedziałem, chyba najbardziej kluczowe jest to, że najprawdopodobniej według wielu informacji, które pojawiają się właśnie w mediach i nie tylko, też w tym świadku osintowym, obie strony informują się o tych atakach, tak żeby ograniczyć eskalację. To myślę, że jest chyba najważniejsze właśnie to, co na razie wiemy na ten temat. Ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę, za ten w tym krótkim raporcie, za uczestnictwo. Dziękuję za to, że jesteście cały czas widzami tego kanału, że się tutaj pojawiacie regularnie, oglądacie kolejne treści, które się tutaj publikuję. To jest dla mnie bardzo miłe i to mi daje kopa właśnie do pracy. Dzięki temu właśnie, z tego powodu właśnie tak naprawdę pracuję. To jest jeden z tych głównych powodów, że rzeczywiście widzę, że te treści są oglądane przez Państwa, więc bardzo za to dziękuję. Dziękuję za komentarze i do tych komentarzy zachęcam. Jeśli ktoś nie subskrybuje jeszcze kanału, to również do tego zachęcam. Tak jak powiedziałem, jutro nie na YouTubie, tylko na Twitterze zapraszam właśnie na omówienie sytuacji na Bliskim Wschodzie z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Na pewno też dodam coś właśnie na początek na temat tego ataku, te nowsze informacje, jakie pojawią się jeszcze dziś po południu, wieczorem i jutro rano. No i tak jak zawsze życzę Państwu wszystkiego dobrego, miłego popołudnia, miłego